Jan Paweł II już jako sędziwy człowiek 1 października 1999 roku wydał list adresowany do osób w podeszłym wieku. W liście tym czytamy między innymi, że ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Siostry i bracia, ludzie starsi są strażnikami pamięci zbiorowej. Są gwarantami tożsamości nas, przed którymi otwiera się przyszłość. To właśnie szczególnie ludzie starsi pielęgnują tradycje, pozwalając zbiorowościom ludzkim, wioskom i miastom zachować swoją tożsamość, swoją identyczność. My jako społeczeństwo miasta Lublin mamy wspaniałe tradycje, które trzeba pielęgnować, które trzeba zachowywać, bo one określają naszą tożsamość, nasze miejsce w historii i w geografii. I to jest zadanie przede wszystkim ludzi starszych, których nie wolno wykluczać ze społeczeństwa w żaden sposób, ani fizyczny, ani administracyjny, ani tym bardziej moralny. Bo tracimy korzenie. Wtedy jesteśmy jak jesienne liście, miotane wiatrem historii to tu, to tam. I może więc szczególnie na barkach ludzi starszych, którzy może fizycznie są słabsi, ale mocni duchem, spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie historii, tradycji, tego, w czym my jesteśmy zakorzenieni. A mówię to w kontekście tych naszych przodków, którymi możemy się chlubić, którymi powinniśmy się chlubić, o których powinniśmy pamiętać, a nie zawsze pamiętamy. Po ulicach tego miasta, w ławach tej świątyni i innych lubelskich kościołów zasiadali wielcy ludzie, którzy tworzyli historię i kulturę tego miasta, tego środowiska. Wśród nich nie brak także wyniesionych do chwały ołtarzy, jak błogosławiony Jan Paweł II, który w ciągu prawie 25 lat niemal co tydzień przyjeżdżał z wykładami na kul. Po ulicach tego miasta chodzili tacy błogosławieni jak ojciec Honorat Koźmiński, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, niehabitowych, który w roku 1865 w kościele kapucynów składał śluby wieczyste, zakonne. Po ulicach tego miasta chodził nasz błogosławiony biskup Goral, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, ale także nikomu nieznana w Lublinie, jedyna urodzona w centrum miasta błogosławiona lublinianka, siostra Marta Wołowska. Kto o niej wie? Jedyne dwa ślady jej obecności w tym mieście to kamienna tablica na kościele cmentarnym przy ulicy Unickiej z lewej strony przy wejściu i tablica na rodzinnym domu, ufundowana przez siostry niepokalanki w 2003 roku. Jedyna błogosławiona lublinianka. Mamy moralny dług wobec kogoś takiego jak siostra Marta Wołowska, aby o niej pamiętać. Bo to jest nasza tożsamość, to jest nasza przeszłość i nasza przyszłość. To jest wzór do naśladowania. Za chwilę w naszym credo będziemy mówić: wierzę w świętych obcowanie. To znaczy wierzę we wspólnotę świętych, we wspólnotę pomiędzy świętymi i we wspólnotę tego, co święte. A naszym powołaniem chrześcijańskim jest dążenie do świętości. Po to nam Kościół daje świętych, abyśmy ich naśladowali, byśmy od nich uczyli się wiary. Oni są świadkami wiary, a my potrzebujemy świadków. Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi przed laty napisał, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Potrzebujemy świadków wiary. I takim świadkiem wiary dla nas jest nasza rodaczka, błogosławiona siostra Marta Kazimiera Wołowska. Za 10 dni, 19 grudnia tego roku, przypada dokładnie 70. rocznica jej męczeńskiej śmierci w Słonimiu, to tereny obecnej Białorusi. Z tej okazji ksiądz arcybiskup poświęci obraz, który będzie umieszczony w ołtarzu świętego Jana Nepomucena obok obrazu błogosławionego księdza biskupa Gorala, abyśmy o niej pamiętali, byśmy mieli w niej wzór do naśladowania i byśmy mieli orędownika w niebie, bo święci są nam dani po to, aby za nami się modlili, aby nas wspierali w naszej wędrówce przez życie ku wieczności. Z tej okazji została przygotowana książka, wczoraj odebrana z drukarni, na okładce której jest portret, który będzie umieszczony właśnie tam w bocznym ołtarzu. Kim jest ta wielka nasza rodaczka, błogosławiona Marta Wołowska? Urodziła się 12 października 1879 roku w pałacyku przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 62. To ten żółty pałacyk po tej samej stronie, co kościół kapucynów, nieco dalej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Chopina, gdzie obecnie jest siedziba jakiegoś banku. To był dom rodzinny Wołowskich, nazywany nie bez powodu pod koniec XIX wieku lubelskim Watykanem, bowiem tam gromadziła się elita miasta, zarówno ludzie świeccy, jak i duchowni, którzy wiele uwagi i troski poświęcali sprawom ojczyzny. Ten dom to było siedlisko patriotyzmu, gdzie podejmowano wiele patriotycznych inicjatyw, gdzie dyskutowano o losach uciemiężonej, zniewolonej przez zaborców ojczyzny. I w takim patriotycznym i religijnym klimacie wyrastała młoda Kazimiera, bo takie było jej imię chrzcielne. W 13 roku życia utraciła matkę, która zmarła. Wychowywał ją ojciec i starsze rodzeństwo. Od dziecka więc była zaprawiona do stawiania sobie wymagań i wiele od siebie wymagała. Mając 17 lat, zakochała się w pewnym młodym człowieku, którego bardzo cenił też jej ojciec, i wiele wskazywało na to, że będą niebawem szczęśliwym małżeństwem. Ale w zamysłach Bożych inaczej było. Oto 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, roku 1898, kiedy jak zwykle rodzina Wołowskich udała się do kościoła kapucynów na mszę świętą, ojciec z owym młodym człowiekiem, kandydatem na zięcia, był gdzieś w ławkach razem z siostrami Marty, a Kazimiera, późniejsza siostra Marta, zajmowała swoje ulubione miejsce po lewej stronie przy wejściu do zakrystii w pobliżu konfesjonału. Tam się modliła. Miała pewną wizję mistyczną, którą zrozumiała po latach. Oto pokazała się jej biała zakonnica, która zapraszała ją do klasztoru. Przeżyła wielki wstrząs. Z jednej strony życiowe plany, a z drugiej strony nieoczekiwane powołanie do życia zakonnego, do zgromadzenia, o którym nie wiedziała nic. 2 lata trwało zmaganie wewnętrzne. Ostatecznie poddała się woli Bożej. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr niepokalanego poczęcia, założonego przez błogosławioną siostrę Marcelinę Darowską w Jazłowcu na południu Ukrainy. I rzecz ciekawa, że kiedy przekroczyła próg klasztoru w Jazłowcu, oto powitała ją ta sama zakonnica, którą widziała w owej wizji mistycznej. Była to siostra Marcelina Darowska, z którą zaprzyjaźniła się, z którą wymieniały listy, dzieląc się swoimi przeżyciami mistycznymi. To są 2 wielkie mistyczki, których przeżycia są godne uwagi. Zresztą o tym jest specjalny artykuł w tej książce. Jako młoda zakonnica bardzo pragnęła podjąć pracę misyjną na Kresach Wschodnich w Rzeczypospolitej, bo rozumiała wielką odpowiedzialność za Polaków tam mieszkających na Wołyniu i na Podolu. I rzeczywiście po latach pracy w Jarosławiu, w Nowym Sączu została skierowana do pracy w domu zakonnym w Kowlu, a następnie do tworzenia domu zakonnego w Maciejowie niedaleko Kowla. To właśnie tam, w Maciejowie, zorganizowała szkołę dla dziewcząt i ochronkę, przytułek dla osieroconych dzieci, których w tamtym czasie po wojnie polsko-bolszewickiej było bardzo wiele. I bez względu na pochodzenie, a było wśród tych dzieci wiele sierot ukraińskich, bez względu na pochodzenie, na stan społeczny, dawała opiekę tym sierotom porzuconym, często właśnie, które utraciły swoich rodziców wskutek działań wojennych, dawała wychowanie. Jak się oblicza na podstawie kronik zakonnych w latach 1919-1936, w samym tylko Maciejowie siostra Marta Wołowska dała wychowanie około 1000 sierotom. Ponad 1250 dziewcząt przeszło przez szkołę prowadzoną przez siostry niepokalanki pod przełożeństwem siostry Marty Wołowskiej, naszej rodaczki. W roku 1936 została skierowana do pracy w domu zakonnym w Słonimiu, do tereny obecnej Białorusi, niedaleko Brześcia. Tam razem z siostrą Ewą Noiszewską pracowały w szpitalu, przy którym zresztą miały dom zakonny. Tam też zastała ją II wojna światowa. Zaraz po wybuchu wojny, kiedy wkroczyli hitlerowcy, utworzyli getto żydowskie, w którym zgromadzono ponad 20 tysięcy osób. W czerwcu 1941 roku hitlerowcy postanowili zlikwidować to getto, po prostu rozstrzeliwując tysiącami ludzi tam zgromadzonych. Wielu z nich udało się uciec z getta i wtedy znajdowali schronienie nigdzie indziej, jak właśnie w klasztorze u siostry Marty. Trudno powiedzieć, ile osób zostało przez nią ocalonych, ale na pewno jest to co najmniej kilkadziesiąt osób, które ona ukrywała w klasztorze. Są na to dowody, są świadkowie. Doskonale wiedziała, jak wiele ryzykuje, dając schronienie uciekinierom z getta. W tej książce jest poruszające świadectwo pana Jerego Glicksona, profesora z Ameryki, Żyda, który został jako niemowlę uratowany przez siostrę Wołowską i siostrę Noiszewską. Jest tutaj petycja jego skierowana do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, aby ogłosić je sprawiedliwymi wśród narodów świata. To tylko jeden z nielicznych przykładów heroicznego poświęcenia naszej rodaczki dla ratowania człowieka. Bez względu na jego pochodzenie, na jego rasę, na jego przynależność religijną, tylko po prostu dlatego, że jest człowiekiem, że jest dzieckiem Bożym, że jest przez Boga umiłowanym. I rzeczywiście poniosła bolesną ofiarę za miłość do Boga i bliźniego. 18 grudnia 1942 roku około 23 do furty klasztornej zastukało gestapo. Otworzyła siostra Marta, towarzyszyła jej siostra Ewa Noiszewska, która w cywilu pracowała jako lekarz w pobliskim szpitalu. Ona też była poszukiwana przez gestapo. Obydwie zostały aresztowane, osadzone w miejscowym więzieniu razem z kilkudziesięcioma innymi mieszkańcami Słonimia. W środku nocy przyszli gestapowcy do uwięzionych osób, zażądali, by oddano wszystkie kosztowności, zegarki, biżuterię, cokolwiek kto miał. Zażądano, by siostry oddały swoje krzyże zakonne. Siostra Marta sprzeciwiała się, więc wyrwano jej ten krzyż, podeptano go, a ona ten krzyż podniosła i ucałowała. Wtedy została za ten gest brutalnie skopana przez esesmana. A nad ranem około 5:00 wszystkich zapakowano na ciężarówki i wywieziono 2 kilometry za miasto na tak zwaną górę Pietralewicką, gdzie były głębokie wykopy po wyrobie żwiru, a wcześniej już tam odbywały się egzekucje. Ustawiono tych ludzi nad brzegiem owego rowu, kazano im się rozebrać do naga. Siostry wzbraniały się z oczywistych względów, jednak zmuszone posłusznie rozebrały się, porzucone habity, taki charakterystyczny dla sióstr niepokalany kołnierz zakonny i welon, ludzie potem znaleźli, oddali siostrom i to są jedyne relikwie, jakie po niej pozostały. Siostra Marta, zdejmując habit, zatrzymała przy sobie krzyż zakonny, który kurczowo w ręce trzymała, jak to pokazuje ów obraz, jaki będziemy mogli oglądać. I jak opisują świadkowie, którzy z ukrycia obserwowali tę straszną egzekucję, kiedy zastrzelona czy postrzelona siostra Marta wpadła do owego rowu, długo jeszcze, zanim inne ciała ją nie przygniotły, trzymała wysoko uniesiony krzyż. I miała przed śmiercią, ktoś to słyszał, powiedzieć: to za Chrystusa i za Polskę. Wychowana w duchu patriotycznym, pozostała wierna ojczyźnie do końca. Pozostała wierna człowiekowi, wierna Bogu. To wielki świadek wiary, którego trzeba nam naśladować, o którym trzeba nam pamiętać. Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku razem ze 108 męczennikami II wojny światowej wyniósł ją do chwały ołtarzy. Niestety, jak powiedziałem, w naszym środowisku lubelskim jest postacią zupełnie nieznaną i zapomnianą. Trzeba więc wydobyć tę postać na światło dzienne. To jest nasz obowiązek, troska o naszą przeszłość, o naszą pamięć, bo zarazem w tym jest troska o naszą przyszłość, o naszą tożsamość, o naszą wiarę. Kościół daje nam świętych, abyśmy ich naśladowali, ale daje nam także świętych po to, aby oni za nami orędowali u Boga. I jak za życia byli nam bliscy, bo przecież chodzili po tych samych ulicach, co i my, zasiadali w tych samych ławkach, co i my, byli w tych samych miejscach, co my jesteśmy, to tym bardziej są nam bliscy po śmierci. Tym bardziej są nam bliscy z wysokości nieba. Mamy prawo do nich się zwracać we wszystkich naszych potrzebach, modlić się do nich, po to są nam dani. Szczególnie więc może w roku wiary należałoby modlić się nam, mieszkańcom Lublina, do naszej patronki, do błogosławionej siostry Marty Wołowskiej, we wszystkich naszych trudnych potrzebach, a szczególnie modlić się o umocnienie naszej wiary.